Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież Franciszek zachęca młodych, by na co dzień żyli tym, czego doświadczyli podczas światowego spotkania w Rio. W Nigerii doszło do nowego ataku terrorystycznego na chrześcijan. Zdaniem Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wyznawcy Chrystusa cierpią tam także skutki strukturalnej niesprawiedliwości. Witam 30 lipca i zapraszam na program informacyjny. Teraz, moi drodzy, musimy kontynuować żyć dzień po dniu tym, co razem wyznawaliśmy podczas Światowych Dni Młodzieży. W ten sposób papież Franciszek skomentował na Twitterze ostatnie wydarzenia, zwracając się najwyraźniej do ich uczestników. Warto dodać, że po jego wizycie w Rio pozostaną nie tylko wspomnienia i słowa. Ojciec Święty postanowił wesprzeć finansowo dwa ośrodki, które tam odwiedził. W ten sposób po 20 tysięcy euro otrzymały parafia Faveli Varginha oraz szpital dla uzależnionych. Do 24 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachów w Nigerii. Do serii przynajmniej 4 wybuchów doszło wczoraj wieczorem w chrześcijańskiej dzielnicy miasta Kano na północy kraju. Pierwotnie oficjalnie czynniki zaniżały straty, jednak świadkowie mówili o dziesiątkach ludzi odwiezionych do szpitali. To właśnie rzecznik jednego z nich, Uniwersyteckiego Szpitala w Kano, podał liczbę 24 ciał przywiezionych do kostnicy. Sprawcami ataków są najprawdopodobniej fundamentaliści z Boko Haram. Wybuchy miały miejsce w dzielnicy Sabongari, zamieszkiwanej przez przybyszów z południa Nigerii, głównie chrześcijan. Celem zamachu były przede wszystkim nocne sklepy i bary, ale też kościół. O problemach, z jakimi borykają się wyznawcy Chrystusa na północy Nigerii, opowiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który właśnie w tych dniach odwiedza ten afrykański kraj.
To jest taki kocioł problemów. Trudno powiedzieć, że jest jeden, ale na pewno jest korupcja, na pewno na północy mamy problem z wprowadzeniem niektórych stron prawa szariatu na siłę, zmuszaniu chrześcijan do respektowania tego, czego oni nie uznają, czy w co nie wierzą. Od 1960 roku to wtedy było tych 40 milionów ludzi. Dzisiaj mamy ich 160 milionów, czyli to dla nas niewyobrażalna liczba osób. Na północy mamy problem z Boko Haram, które niszczy kościoły katolickie, wprowadza taką atmosferę zastraszenia, przymuszania do przechodzenia na islam. Jest też problem ekonomiczny taki, że te najlepsze jak gdyby kontrakty, najlepsze oferty, chodzi o realizowanie projektów, mają muzułmanie, bo to jeszcze się wywodzi z tego czasu, kiedy krajem rządziła junta wojskowa, która była zdominowana przez muzułmanów i najlepsze kontakty trafiały do muzułmanów. Stąd często jest też taka presja ekonomiczna na chrześcijan. Jeśli chce dostać lepszą pracę, czy w ogóle jakąkolwiek pracę, no to musi być muzułmaninem, bo wtedy wiadomo, że już po imieniu widać, czy ktoś jest muzułmaninem, czy chrześcijaninem. I to jest też taka jedna z form presji, która jest na tych młodych ludzi przydzielana.
Wystąpienie papieża na Lampedusie ma wymiar odmienny od politycznego. Franciszek swoją wizytą nie miał zamiaru obalać czy przekraczać granic, ale raczej zwrócić uwagę na fakt, że ubogich zawsze mamy u siebie, jak powiadał Jezus, i że przejawia się to w różnych sytuacjach. W ten sposób do dyskusji o papieskim spotkaniu z uchodźcami na włoskiej wyspie Rozbitków powrócił kardynał Peter Turkson. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax w wypowiedzi dla portalu Dziedziniec Pogan zwrócił też uwagę na przyczynowo-skutkowy związek polityki z głoszeniem Ewangelii. Niektóre decyzje polityczne zmuszają ludzi do ucieczki, wyjaśnił kardynał Turkson. W takiej sytuacji nie wolno milczeć. Z drugiej strony masowa migracja otwiera problem przyjęcia tak wielu osób w krajach docelowych. A zatem i te ostatnie są wezwane tu do tablicy i nie powinny milczeć w sprawie przyczyn tego zjawiska w krajach pochodzenia migrantów. Jeśli polityka danego rządu zapewnia rozwój, ludzie pozostaną w swoich krajach. Jeśli natomiast się tego nie zagwarantuje, sama polityka zmusza ludzi do uchodźstwa, dodał przewodniczący Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Polscy misjonarze pracują w ponad 90 krajach świata. W dzisiejszej audycji o misji w andyjskiej wiosce Marko w Peru opowiedzą Państwu pracujący tam ksiądz Maciej Słysz oraz małżeństwo Edyta i Michał. Reportaż przygotował Filip Faliński z Radia Emaus z Poznania. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Nazywam się Maciej Słysz, jestem księdzem archidiecezji białostockiej. Tam pracowałem 5 lat i aby troszkę dać też i coś dla Kościoła Powszechnego, postanowiłem wyjechać do kraju, gdzie no, księży wciąż brakuje, gdzie księża wciąż są, może nie w cenie, ale gdzie księża są wciąż w tej mniejszości i kraj jako taki wciąż cierpi na ten niedobór misjonarzy. Trzeba pierw pytać, co robi polski ksiądz w Peru, ponieważ praca misjonarza jest zupełnie inna niż praca księdza, który pochodzi stąd. Nasza posługa głównie się skupia na podtrzymaniu życiu sakramentami ludzi, do których staliśmy posłani. Każdy dzień jest inny. Tutaj nie ma grafiku. To, co w Polsce miałem, pewien kalendarz, pewną agendę, kiedy wiedziałem wszystko, kiedy wszystko było poukładane, tutaj no, jest inaczej. Tutaj można wyjechać o godzinie 10 na wioski właśnie, czy z mszą świętą, czy z sakramentami, czy po prostu by spotkać z ludźmi. No ale wracając o godzinie 9 można zobaczyć, że jeszcze ktoś na ciebie czeka, bo ma sprawę do kancelarii, bo chce jakieś dokumenty, bo chce jakąś tam sprawę załatwić. Jeszcze dzisiaj, no bo jutro gdzieś wyjeżdża. Ale często ci ludzie nie szanują czasu ani swojego, ani innych. Mogą czekać nawet do północy. Aby mówić o wierze Peruwianczyków, należy poznać dobrze ich kulturę. Bo to, co jest zaskakujące, u nich nie ma zbyt wielkiego podziału na to, co jest świeckie, co jest no, kościelne, religijne. Często fiesty, czyli te uroczystości, które oni organizują, nie mają rozróżnienia. Po prostu jest to święto jakiejś dzielnicy i chcą mieć mszę, chcą mieć jakąś tam właśnie liturgię, ale przy okazji też chcą się dobrze napić, chcą coś zjeść, chcą się zabawić i czasami trudno odróżnić ich potrzeby religijne od potrzeb typowo takich ludzkich. Chociażby przedwczoraj miała miejsce tutaj na placu przed kościołem fiesta w 50. rocznicę zawarcia małżeństwa przez dwoje ludzi. Święto trwało dwa dni tańców, dwa dni muzyki, śpiewów na placu. Ludzie, z tego co wiem, wierzący i praktykujący, ale na przykład nie widziałem ich w kościele, nie prosili nawet o błogosławieństwo księdza w tym, co jest w Polsce normalne, kiedy jest właśnie te 50-lecie małżeństwa, jest to modlitwa błogosławieństwa, jest msza w jakiś sposób szczególna. W tym momencie tego akurat nie potrzebowali. I wcale nie mówię to o nich, że są niewierzący, po prostu akurat nie mieli takiej potrzeby. Czy wiara w Peru to jest na pokaz? No, bym tak nie powiedział. Po prostu trzeba poznać tych ludzi, że oni są bardzo emocjonalni. Oni lubują się w takich czasem wręcz tandetnych formach wyrazu swojej religijności, czy w ogóle swego bycia Peruwianczykiem. Może ktoś mieć na taksówce napis "Chroń mnie, Panie Jezu", ale wcale nie być katolikiem. Po prostu no, tak wypadałoby napisać, akurat może ktoś by chciał to zobaczyć na moim samochodzie, bądź też po prostu kiedyś tam był katolikiem, bądź chrześcijaninem, no ale napis wcale tam nie musi być zerwany tylko dlatego, że przestałem wierzyć. Wiara w Ameryce Południowej, wiara latynosów jest bardzo emocjonalna. Często niektórzy mówią, że jest powierzchowna, chociaż nie, to jest trochę może powiedziane na wyrost, ale na pewno jest bardzo emocjonalna. Lubiły się właśnie w procesjach, w różnych formach wewnętrznych ukazywania swojej wiary. I często brakuje może tego pogubienia. I właśnie to jest ten problem. Tym ludziom brakuje wciąż pogubienia wiary, wciąż brakuje pogubienia Ewangelii, którą przyjęli na chrzcie świętym. Wciąż pokutuje jeszcze chyba ta hiszpańska forma ewangelizacji, kiedy to misjonarze z Hiszpanii przebywali 200-300 lat temu do jakiejś wioski, chrzcili wszystkich, kto w sumie nie uciekł akurat od nich i zostawiali ich samym sobie. Ktoś, kto nie był chrzczony, no uważany był, jest potępiony. Więc to nie było wcale takie myślenie, że akurat no zróbmy jak najwięcej katolików, tylko ratujmy jak najwięcej ludzi, którzy by oni się nie potępili. No ale niestety brakowało tej sakramentalizacji, też informacji. Ludzie byli ochrzczeni, ludzie przyjęli jakieś tam wierzenia chrześcijańskie, ale one nie były ugruntowane, nie było czasu na to, ponieważ było tyle wiosek, które jeszcze wciąż są nieochrzczone. Także też trzeba zrozumieć i tamte czasy, tamtych ludzi, tamtą mentalność. No ale no niestety, ale to pokutuje, że teraz często jest tak, że ludzie przychodzą swoimi dziećmi, którzy mają po lat 12 czy 9, prosząc o chrzest. No bo akurat bo się źle dziecko poczuło, bo powiedzmy zachorowało, no i może rzeczywiście to może pomóc, to może być lekarstwo na chorobę. No a właśnie nasza praca polega na tym, by teraz to, co oni przyjęli kiedyś tam, w jakiś sposób tradycyjny przez swych rodziców, tych, którzy byli przed nimi, teraz by to, co mają już, wiarę czy sakramenty, by pogłębić. By im pokazać oczywiście potrzebę spowiedzi, mszy świętej, komunii świętej, modlitwy. Bo często jest tak, że przychodzi jakaś kobieta do spowiedzi przy okazji jakiejś przyświętej za zmarłych i się okazuje, że owa kobieta w spowiedzi nie była od czasu swojego ślubu. Miała 40 lat, 3 lat, 50 i nie była u spowiedzi. Byli księża w danej miejscowości, wiosce, a nie było takiej potrzeby. Nawet nie było świadomości tego, że jest to potrzebne. Dopiero potem właśnie wkracza nasza ewangelizacja, wkracza na nasze te działania, by im pokazać, że to nie chodzi tylko o być ochrzczonym, chodzi także, by ta wiara miała sens.
Parę domów dalej mieszka polska rodzinka misyjna. Edyta i Michał wraz ze swoimi córkami, Martynką i Sarą. Ta ostatnia urodziła się już na ziemi peruwiańskiej, bo rodzice opuścili ojczyznę ładnych parę lat temu, aby krzewić swoją wiarę na dalekiej ziemi. W Marko rodzinka mieszka od paru miesięcy, a razem z nią Ślązaczka Magda i Peruwiańczyk Robert.
Mieszkamy w Marko od 6 miesięcy, założyliśmy tutaj organizację Familia Misjonera, tutaj na zasadach peruwiańskich i to są góry, to są Andy na 3,5 tysiąca nad poziomem morza.
Pomagamy tutaj księdzu polskiemu organizować też parafię, a oprócz tego zajmujemy się prowadzeniem świetlicy dla dzieci. Ja prowadzę zajęcia w gimnazjach po polsku. W gimnazjach prowadzę zajęcia biegowe. Zajmujemy się też osobami niepełnosprawnymi. Pomagamy poprzez naturalne sposoby leczenia, głównie dietą, leczyć no te choroby, które oni mają, głównie jakieś choroby cywilizacyjne.
Nie zajmujemy się jakby ogółem, tylko indywidualnymi osobami. Jakby skupiamy się na jednej albo dwóch rodzinach i im staramy się pomagać. Jakby no indywidualnie, tak podchodząc do człowieka.
Mamy tutaj pod naszą opieką Noego. Jest to osoba z guzem mózgu. Lekarze spisali go już na straty tak naprawdę. No a my zajęliśmy się nim i oprócz leczenia pomagamy też rozwijać jego życie duchowe. Służymy jemu i całej jego rodzinie. No i po 2 miesiącach kuracji są już pierwsze efekty. No, z powrotem wracają mu funkcje życiowe, takie jak ma paraliż lewej strony i praktycznie już był cały czas w łóżku, nie mógł się ruszać. Teraz po 2 miesiącach już chodzi sam o jednej kuli. No i też jakieś tam pierwsze powoli przebłyski widzenia, ponieważ guz też uciska ośrodek wzroku. I coś tam się zaczyna dziać z tym wzrokiem. Czasami ma jakieś, że widzi inne kolory. Coś się dzieje z tym wzrokiem. No to jest jednak, będzie trochę trwało, podejrzewam, jeżeli w ogóle uda się go uzdrowić, ale widzimy efekty i pracujemy z nim w tej kwestii. No poza tym Ja pracuję z kilkoma osobami właśnie, rozwijam ich biegowo. Są bardzo biedne rodziny i też w tej chwili jesteśmy na etapie gromadzenia środków na pomoc im, żeby mogli mieć śniadanie, obiad. No to wszystko tak tutaj się powoli rozwija. Naszym takim celem jest działanie tak, jak działał Pan Jezus. On skupiał się na jednostkach.
Osoby, z którymi pracujemy, to są głównie poganie, chociaż większość w Peru mówi o sobie, że jesteśmy katolikami. Natomiast to jest taka wiara powierzchowna bardzo, typu przyklejanie naklejek, Bóg mnie kocha i jakiś tam figurek. Natomiast jeżeli chodzi o sakramenty, o uczestniczenie we mszy świętej i uczestniczenie w życiu parafialnym, no to jakby tego nie ma. Bardzo ciężko jest z tym. Także w większości to są poganie ze swoimi tradycjami.
Nie mają takiej osobistej relacji z Panem Bogiem. To jest wszystko na takiej zasadzie, no jak ja bym dzisiaj powiedział, że jestem kosmitą, prawda? I bo mi ktoś tak powiedział, nie? Ale no, naprawdę nie jestem kosmitą. Więc oni tak tam o sobie mówią, że są chrześcijanami, że są katolikami, że są, nie wiem, ewangelikami, protestantami, ale to jest tylko raz w roku na przykład, jak jest jakaś fiesta i mają jakieś święto, idą do kościoła, bo tak chodzą, ale nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest Bóg, czym jest wiara, czym jest Chrystus. No Noe na przykład jest ewangelikiem, no ale też jakby to jego życie duchowe nie jest bardzo rozwinięte. Nie, ludzie tu generalnie nie rozumieją. Tutaj brakuje ewangelizacji i myślę, że nie bez przyczyny Jan Paweł II tutaj chciał zacząć właśnie nową ewangelizację i tutaj to wszystko zaczęło się rodzić. I zaczyna powoli to przynosić pierwsze efekty, aczkolwiek no bardzo trudno jest tutaj przebić się przez ten mur tych ludzi, ale da się, bo to Pan Bóg przebija te mury, nie my. Życie w Peru jest bardziej surowe, że tak powiem. No, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do komfortów, do jakiegoś takiego życia bardziej wygodnego, to Peru będzie się czuł bardzo, bardzo źle. Co może przeszkadzać, to totalny brak dyscypliny, totalny brak jakiejś organizacji, czegokolwiek. Tutaj wszystko ma swój czas, nikomu się nigdzie nie śpieszy. Wszystko może, jak się dzisiaj nie załatwi, to można jutro, więc ludziom z Europy, którzy żyją w jakimś tam zdyscyplinowanym czasie, tutaj po prostu nie przyszedł, to nie przyszedł. Trudno, jutro może, za tydzień, za dwa tygodnie przyjdzie i nie ma problemu. I nikt się tutaj tym nie przejmuje. No to nas na początku denerwowało.
Najpopularniejsze słowo to tutaj jest maniana, czyli jutro. Wszystko zrobi się jutro. Także my już do tego się przyzwyczailiśmy i też jako Europejczycy nie powinniśmy z naszego punktu widzenia tutaj tych ludzi oceniać, tylko tolerować i powolutku przyzwyczajać się do tego wszystkiego. Bo taka jest ich natura.
Dużym błędem też tutaj ludzi, misjonarzy przyjeżdżających do Peru jest chęć przerobienia Peruwiańczyka na Polaka albo na Europejczyka. Jest to niemożliwe wręcz i nie chcemy zmieniać tej kultury. No bardziej my musimy się przestawić na ich myślenie.
Wysłuchali Państwo reportażu Filipa Falińskiego z Radia Emaus z Poznania o polskiej misji w Peru. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.